cyfrowym świecie. Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji w ramach kampanii społecznej promującej rozwój kompetencji cyfrowych oraz korzyści z cyfryzacji.
Dzień dobry, Justyna Piekło. Zapraszam. To kolejne spotkanie dotyczące nowych technologii oraz cyfrowych kompetencji. Rozmawiamy z ekspertami o nabywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych we współczesnym świecie. Poprzedni odcinek dotyczył obecności kobiet w branży teleinformatycznej, tego, że kompetencje cyfrowe są w zasięgu ręki dla uczennic, studentek oraz kobiet pracujących. Dziś porozmawiamy o dostępności cyfrowej, czyli o udogodnieniach pozwalających korzystać z cyfrowych dóbr.
W cyfrowym świecie.
Tradycyjnie na początek mam dla Państwa przydatne informacje. 12 listopada we wtorek w godzinach od 9 do 12 odbędzie się kolejne szkolenie z dostępności cyfrowej, organizowane przez Ministerstwo Cyfryzacji, Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych. Będzie ono dotyczyć formularzy dostępnych cyfrowo. Cykl bezpłatnych szkoleń dotyczących tworzenia treści, projektowania i programowania stron internetowych oraz aplikacji mobilnych dostępnych cyfrowo kierowany jest do pracowników podmiotów publicznych oraz wszystkich zainteresowanych tematem. Szkolenia prowadzone są w formie zdalnej. Każde z takich spotkań to wykład z możliwością zadawania pytań prowadzącemu. Dodam, że następne szkolenie zaplanowane jest na 10 grudnia o dostępności cyfrowej w pracy biurowej. Szczegóły na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji w zakładce Dostępność Cyfrowa. Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło nowy nabór w ramach programu Wysoka Jakość i Dostępność e-usług publicznych, przeznaczając na ten cel ponad 878 milionów złotych. Nowe projekty pozwolą na tworzenie i rozwój e-usług publicznych, które umożliwiają obywatelom i przedsiębiorcom załatwianie spraw urzędowych przez internet, niezależnie od miejsca zamieszkania czy prowadzenia działalności, a nawet bez wychodzenia z domu. To poprawi jakość życia obywateli, zminimalizuje bariery i zwiększy bezpieczeństwo e-usług publicznych. O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki administracji rządowej i podległe im instytucje, sądy, jednostki prokuratury oraz samorządy zawodowe.
W cyfrowym świecie.
Dostępność cyfrowa to prawo człowieka, prawny obowiązek i niezbędna dla niektórych, a przyjazna dla każdego. To taki wstęp do rozmowy. Ze mną są goście: dr inżynier Joanna Marnik z Katedry Informatyki i Automatyki na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej, współzałożycielka Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi Bruno. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Jest też pan magister inżynier Wiesław Stręciwilk, zastępca dyrektora pionu informatyki do spraw systemów zarządzania uczelnią w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Do naszej rozmowy niezbędna jest definicja. Czym w ogóle jest ta dostępność cyfrowa?
Dostępność cyfrowa jest zdefiniowana ustawami. Głównie z 2019 roku mamy ustawę o dostępności cyfrowej, która obliguje instytucje publiczne głównie, ale nie tylko, uczelnie, muzea, szeroki zakres instytucji, które są zobowiązane do udostępniania szczególnie stron internetowych i aplikacji mobilnych zgodnie z wytycznymi WCAG, a tak dokładnie to jest skrót od angielskich słów Web Content Accessibility Guidelines. To jest zestaw wytycznych, jakie powinny spełniać strony internetowe i aplikacje mobilne w zakresie dostępności cyfrowej. Jeszcze jedna istotna rzecz, często na stronach internetowych publikowane są również materiały elektroniczne różnego rodzaju. Wiele instytucji zapomina o tym, że również materiały, czyli wszelkie dokumenty PDF-owe, materiały multimedialne również powinny spełniać wymagania WCAG.
Czyli przede wszystkim dostępność cyfrowa to wymagania, ale jakie konkretnie? O co chodzi tak w praktyce?
W praktyce chodzi o to, żeby jak najszersze grono użytkowników technologii cyfrowych mogło korzystać z tych technologii.
Trzeba jeszcze mieć na uwadze fakt, że są różnego rodzaju dysfunkcje i niepełnosprawności. I tutaj usprawnienia są mocno uzależnione właśnie od tego, z jakim rodzajem niepełnosprawności mamy do czynienia.
Tak naprawdę każda strona, każda aplikacja mobilna, ale również aplikacje wewnętrzne stosowane w instytucjach publicznych powinny spełniać takie cztery kryteria, które jasno określają nam, jak powinna być zbudowana taka aplikacja oraz wszelkie materiały elektroniczne. Przede wszystkim powinna ją cechować postrzegalność, czyli coś takiego, że może daną treść oglądać osoba, która ma problemy ze słuchem, ma problemy ze wzrokiem, w związku z tym mnóstwo takich narzędzi, które umożliwiają takim osobom przeglądanie aplikacji. Druga zasada to jest zasada funkcjonalności, która mówi o tym, że możemy sterować daną aplikacją, stroną nie tylko za pomocą myszki, co najczęściej wykonują osoby, ale również za pomocą klawiatury i innych urządzeń pozwalających na przemieszczanie się po takiej stronie, po takiej treści elektronicznej i tak dalej. Kolejna to jest zrozumiałość treści. To jest takie kryterium, które mówi, że możliwość czytania strony musi być również dla osób, które posiadają pewne dysfunkcje w zakresie poznawczym, tak? Czyli powinny być te strony w dużym skrócie pisane językiem prostym, zrozumiałym. No i ostatnia to jest tak zwane kryterium kompatybilności, na który najczęściej zwraca się uwagę, największą w przypadku weryfikacji. Mianowicie nasze treści powinny być odtwarzane na wszelkiego rodzaju urządzeniach, czyli od komputerów, tabletów, telefonów, poprzez takie urządzenia jak czytniki kodów Braille'a. Wszelkiego rodzaju urządzenia powinny być obsłużone w różnych rozdzielczościach. Z tym się to wszystko wiąże. Te wszystkie zagadnienia, o których tutaj mówię, one są równocześnie dosyć mocno wpływają na pozycjonowanie stron i ze sobą współgrają, czyli mają też znaczenie marketingowe dla wielu firm.
Jeżeli mamy do czynienia na przykład ze stroną internetową, ta postrzegawczość to między innymi umożliwienie stworzenia sobie odpowiedniego kontrastu, tak? Czyli tła czarnego albo białego chociażby.
Kontrastu, powiększenia czcionki, ale również takich rzeczy, które normalny użytkownik internetu, który nie posiada żadnych dysfunkcji, na które nie zwraca uwagi, ale mogą być dla niego korzystne. Mianowicie transkrypcja tekstu, opisy grafiki, które są niewidoczne gołym okiem, ale wykorzystywane są przez różne systemy do tego, żeby osoba niewidząca mogła ustnie dostać informacje na temat tego, co jest na danej grafice, na danej stronie, jakaś tabela jak jest, co ona opisuje, jakaś grafika, co ona opisuje w dokumencie elektronicznym. Tutaj tych narzędzi w tym zakresie, które wspomagają, tak, automatyzują tego typu zadania, jest coraz więcej i wykorzystują takie nowoczesne tendencje jak sztuczna inteligencja, sieci neuronowe. To wszystko w tej chwili jest wykorzystywane, ponieważ mamy olbrzymi zakres tych materiałów elektronicznych, które udostępniamy na wszelkich stronach instytucji publicznych, ale nie tylko. Wszelkie materiały, które powstały przed 2019 rokiem, a są wykorzystywane obecnie w działaniach tej instytucji, należy przystosować do tego, co jest niebagatelną i dosyć kosztowną sprawą. Cały ten proces jest dosyć kosztowny dla wielu instytucji i firm, które muszą go zastosować w swoim działaniu.
Odnośnie tej kompatybilności istotna jest też możliwość zaprzęgnięcia na przykład do jakiegoś podstawowego urządzenia rozwiązania technologicznego, które jest innowacyjne i pozwala w kontaktowaniu się z osobami z dużym stopniem niepełnosprawności.
Tak, dokładnie tak. Ja w tym obszarze właśnie od wielu lat działam. Mój syn, kiedy się urodził, kiedy wylądował na OIOM-ie, leżały tam dziewczynki z SMA. Dziewczynki, które czekały na respirator, żeby móc wyjść do domu. To są dzieci, które nigdy nie będą mówiły, bo są przypięte do respiratora i leżące, tak? Też nie wstają z łóżka, bo ich mięśnie po prostu nie ma, tych mięśni zanikają. I pomimo, że mój syn też nie jest zdrowy, to są ludzie, którzy mogą nawet pracować, mogą uczyć, mogą korzystać pełniej z wszystkich dóbr kultury, z życia społecznego, właśnie dzięki temu, że mamy dostęp do internetu i do technologii. te dziewczynki, jedna z nich już nie żyje, druga właśnie dzisiaj się komunikuje, ma profile na Facebooku i samodzielnie je obsługuje. Dzięki technologiom. Kiedyś tego nie było. Dzisiaj już mamy takie rozwiązania, dzisiaj nie trzeba wyważyć otwartych drzwi, ale to był proces i stowarzyszenie, które założyłam nie tylko ze względu na swojego syna, ale też na całą ścieżkę gdzieś zawodową, bo ja już swój doktorat robiłam z rozpoznawania znaków alfabetu palcowego, mimo że jeszcze nie miałam niepełnosprawnego dziecka, więc ten kontakt ze środowiskiem osób niepełnosprawnych cały czas miałam i na przestrzeni tych 20, przeszło 30 lat już widzę, jak bardzo jesteśmy dzisiaj zdolni zapewnić wszystkim w miarę normalne życie, nawet osobom z tak dużymi trudnościami.
Mamy mnóstwo takich technologii powszechnie stosowanych, które pozwalają osobom o różnym pośledzeniu poruszać się w wirtualnym świecie, zwiedzać wirtualnie muzeum, zapoznawać się z jego zasobami, odczytać jakiś fragment, który jest na stronie, ponieważ osoba jest niewidząca, więc jest możliwe odczytanie przez różnego rodzaju moduły, fragmentów tekstu, które znajdują się na stronie. To wszystko jest możliwe. Te osoby mogą w tym momencie, jeżeli mamy system dostosowany, mogą wykonać dowolną operację bankową, jeżeli mają konto bankowe, mogą uczestniczyć w społecznościach typu Facebook, mogą oglądać filmy, nawet niewidzące, ponieważ mają praktycznie rzecz biorąc automatyczną transkrypcję na dowolny język, tak? Z dowolnego języka na dowolny język. To wszystko jest kwestia pewnych umiejętności, a więc jeżeli mówimy o dostępności cyfrowej, to musimy mówić o kilku stronach tej komunikacji, a więc o osobach przygotowujących i osobach korzystających, czyli osobach z dysfunkcjami, które muszą być przygotowane do stosowania tego typu rozwiązań, a niekoniecznie zawsze są. I wtedy jest konieczne ich szkolenie bezpośrednie, bo nie jest możliwe szkolenie przez internet osób, które nie wiedzą, jak go wykorzystywać. Natomiast no, oczywiście jest bardzo wiele do zrobienia. Tej treści elektronicznej jest bardzo dużo, ona cały czas powstaje. No i należy pamiętać o tym, że te treści elektroniczne, dostęp do nich, one muszą być cały czas udostępniane w odpowiedni sposób. I często bywa tak w niektórych instytucjach, to na to należy zwrócić uwagę, że po okresie takiego wdrożenia dostępności cyfrowej później powstają niestety materiały, które nie są dostępne cyfrowo, ponieważ ktoś nie zadbał o dalsze szkolenie. Żeby dostępność cyfrową zrealizować, konieczne jest nie tylko przepracowanie wszystkich materiałów, które są udostępniane elektronicznie w różnej postaci i aplikacji, i tak jak pani wspomniała, systemów informatycznych, które użytkują takie osoby z dysfunkcjami, ale również ważne jest szkolenie osób, które później przygotowują te materiały. To jest naprawdę duży problem, szczególnie myślę, ten język prosty okazuje się być dużym problemem, bo środowisko ma tendencję do pisania złożonych zdań, formułowania swoich myśli w sposób złożony, w związku z czym to w przypadku dysfunkcji poznawczych może mieć osoba bardzo duży problem.
Czy można powiedzieć, że dostępność cyfrowa jest pomocna nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami, różnymi dysfunkcjami, ale i też wpływa korzystnie na całe społeczeństwo?
Z całą pewnością tak. Pamiętajmy o tym, że im człowiek starszy, tym większe dysfunkcje. Osoba w wieku powiedzmy 70 parę lat ma już zespół dysfunkcji różnych, ruchowych, które mu bardziej lub mniej przeszkadzają. Są problemy z wzrokiem, są problemy ze słyszeniem. To z każdym rokiem się nasila, więc jeżeli my mamy do czynienia ze społeczeństwem, które starzeje się, to również będzie służyć nam w przyszłości.
Zgadzam się tutaj w 100%. Dokładnie tak. Kiedyś każdego z nas może dotknąć jakiś problem zdrowotny, który spowoduje, że będziemy z tych technologii, z tych funkcji dostępności korzystać.
A dzięki tej cyfrowej dostępności też możemy się integrować jako całe społeczeństwo. Osoby zdrowe i osoby z różnymi dysfunkcjami.
Tak, to jest dodatkowy aspekt. Tak, rzeczywiście poznajemy swoje potrzeby, poznajemy siebie i otwieramy się na siebie.
Internet nawet może pomóc ukryć pewne dysfunkcyjności i ta osoba przez internet staje się równorzędnym partnerem. W ogóle nie widzimy zagadnienia, że on ma jakieś problemy z wzrokiem, słuchem. To jest ukryte bardzo poprzez technologię.
Dostępność cyfrowa korzystnie wpływa na całe społeczeństwo, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z osobami zdrowymi, czy z osobami niepełnosprawnymi, z różnymi dysfunkcjami. Doktor inżynier Joanna Marnik z Katedry Informatyki i Automatyki na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej, współzałożycielka Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi Bruno i magister inżynier Wiesław Stręciwilk, zastępca dyrektora pionu informatyki do spraw systemów zarządzania uczelnią w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dziękuję Państwu bardzo za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
W cyfrowym świecie.
Powtórzę jeszcze raz. Dostępność cyfrowa jest prawem człowieka, obowiązkiem prawnym i niezbędna dla niektórych, przyjazna dla każdego. Dostępność cyfrowa usamodzielnia osoby z dysfunkcjami i integruje wszystkich użytkowników rozwiązań cyfrowych. Kolejne spotkanie w cyfrowym świecie już za tydzień, 13 listopada o godzinie 14:40. Będzie dotyczyć cyfrowych usług publicznych. Justyna Piekło, dziękuję za uwagę.
W cyfrowym świecie. Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji w ramach kampanii społecznej promującej rozwój kompetencji cyfrowych oraz korzyści z cyfryzacji.